Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dniu 2 kwietnia nie sposób nie rozpocząć od tego, że rodzina dla Jana Pawła II była najważniejsza po Bogu. Podczas specjalnej audiencji dla członków papieskiej rady do spraw rodziny papież Jan Paweł wręczył list do rodzin. A potem obecny na tejże audiencji biskup Stanisław Stefanek z Polski dziękował Ojcu Świętemu. Na co Ojciec Święty powiedział: nie dziękujcie, tylko czytajcie. Dziś, wspominając rocznicę jego odejścia do wieczności, z nadzieją na wyniesienie do chwały ołtarzy, myślimy, czy ludzie czytają te dokumenty papieskie, jakie rozumieją. List Jana Pawła II do rodzin wielokrotnie podkreśla znaczenie rodziny, jej godność. Wezwanie o troskę Kościoła o wszystkie rodziny świata, bez względu na sytuację, w jakiej się znajdują, wydaje się zadaniem ponad ludzkie możliwości. Jakże objąć troską cały świat? Odpowiedź na to pytanie także Jan Paweł II nam daje w swoim liście, mówiąc o potrzebie modlitwy. Istotnie tylko modlitwą można przekroczyć wszystkie bariery granic i języków. Tylko modlitwa może dotrzeć wszędzie i do wszystkich. Jednakże w pojęciu troski kryje się jeszcze zobowiązanie do czynu. Ten program niesienia pomocy wszystkim jest odwiecznym programem Kościoła i zaczął się od chwili, gdy Chrystus sam zlecił apostołom: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Wszystkie, bo Chrystus przyszedł na świat, żeby zbawić wszystkich. List papieża Jana Pawła do rodzin mówi o trosce Kościoła. Chodzi o realizowanie wezwania, objęcie troską wszystkich. Zwraca się do Kościoła jako ludu Bożego. Ten wielki program objęcia troską wszystkich domaga się całej, jakbyśmy powiedzieli, armii osób. Każdy może mieć swoją cząstkę w tym wielkim dziele. Taki program wymaga też zorganizowanych struktur społecznych. I list Jana Pawła jest wezwaniem katolików świeckich do podjęcia czynnej roli w społeczeństwie. Najbardziej przydatną jednostką społeczną do tej troski o rodzinę wydaje się po prostu parafia, miejsce spotkania pod opieką wyznaczonego pasterza. Ale w wielkich miastach ginie struktura parafialna. Kiedy zapytacie kogoś w mieście, jak nazywa się proboszcz, jego nie potrafi powiedzieć, nie wie, gdzie jest jego parafia. Istnieją różne próby uaktywnienia katolików świeckich, ale ich zasięg daleki jest od tego, aby objąć wszystkie rodziny. Ludzkość jakby zagubiła swoje korzenie i tutaj. A jednak są przecież dowody na to, że człowiek pragnie poznać swoje korzenie, zwłaszcza co do rodziny, co do swojej tożsamości. Kiedy Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich powołała biegłych do badania losów dzieci urodzonych i więzionych w obozach koncentracyjnych, jeden z ekspertów, który badał te tak zwane dzieci oświęcimskie, choć to było wiele lat po wojnie i dzieci były oczywiście już dorosłymi osobami, to jednak ciągle powtarzało się tam jedno, że one nie wiedziały, skąd są. Badane dotyczyły nie tylko dzieci urodzonych, o których na ogół było wiadomo, kim są matki, nawet jeśli nie przeżyły obozu, ale były też dzieci uwięzione razem z matkami, od których je potem oddzielono, aby były za małe, by pamiętać swe nazwisko lub nawet imię. Otóż wszystkie te osoby wiele lat po wojnie jeszcze usiłowały odnaleźć swoich rodziców. Nawet ci, którzy nie byli w domu dziecka, ale adoptowani przez dobre rodziny, jednak chcieli wiedzieć, kim są naprawdę. W ramach badania tych dzieci z obozów zbadano także grupę kontrolną dzieci adoptowanych nie z obozu, ale ewentualnie z innych domów dziecka i żeby odróżnić te skutki obozu od innych przejawów psychicznych. Wśród tej grupy była dziewczynka, którą rodzina zastępcza wzięła z domu dziecka, gdy ona miała 2 lata. W chwili rozmowy z ekspertem, miała 18 lat, na pytanie o dane personalne powiedziała: nie wiem, kim jestem. Na uwagę tej prowadzącej, że przecież dobrze wie, że jest 18-letnią zdrową dziewczyną, studentką pierwszego roku uniwersytetu, odpowiedziała: tak, ale ja nie wiem, kim są moi rodzice. A potem dodała: ja muszę wiedzieć. I tak się złożyło, że ten ekspert prowadzący jakby jej sprawy wiedział, kim są jej rodzice, ale adopcja była tajna i właściwie nie wiadomo skąd, jak ta dziewczyna dowiedziała się, że jest adoptowana. Chcę wiedzieć, kim jestem i skąd pochodzę. Ciągle jeszcze ludzie mówią o kimś, że ten jest z dobrej rodziny, a ten nie wiadomo skąd. I opinia o rodzinie jakże często, czasem zupełnie słusznie, odnosi się do wszystkich członków rodziny. Człowiek chce znać swoje korzenie. A były czasy i pewnie jeszcze gdzieś są osoby, które nadmierną wagę przywiązują do odpowiedniego środowiska i przynależności. Całkiem niedawno, gdy ktoś chciał, aby starsza, nobliwa, jak się mówi, pani, wzięła do swojego mieszkania, w którym był wolny pokój, na stancję młodą dziewczynę, studentkę, ku zdziwieniu temu, kto polecał tę dziewczynę przez telefon, ta starsza pani powiedziała, że to niemożliwe, bo ta młoda osoba jest w ogóle nieurodzona. Choć jest to oczywiście reakcja przesadna, to jednak sprawa leży w tym, że ona nie miała nazwiska takiego, które umożliwiłoby, żeby zamieszkać u tej nobliwej pani. Ojciec Święty przy każdej okazji podkreślał znaczenie rodziny i jej godność, i to stałe, konsekwentne podkreślanie wartości rodziny jest szczególnie aktualne dziś, wobec tego, co się obserwuje. Gdyby dziś żył, powtarzałby nam to samo. Czytajcie mój list. Gdyby nie było innych argumentów przeciw manipulacji maleństwem jeszcze nieurodzonym, to jedno powinno wystarczyć, żeby zaniechać wszelkich sztucznych zapłodnień, czy to in vivo, czy tym bardziej in vitro. Człowiek chce i ma prawo wiedzieć, kim są ojciec i matka. I właśnie troskę o człowieka i rodzinę Kościół wyraża poprzez jasne wypowiedzi przeciwko tym nadużyciom. I gdy przypomina ludziom o Bożym pochodzeniu każdego człowieka i o niezbywalnej roli rodziców, których dziecko jest nie tylko owocem ich intymnego zjednoczenia, ale przede wszystkim jest darem Boga samego. Ojciec Święty Jan Paweł, wspominany przez nas w tym dzisiejszym dniu, jest szczególnym patronem dla wszystkich rodzin. A w życiu każdego z nas nadchodzi czasem taki moment, kiedy jakby odwracamy lornetkę i to, co przez szkło powiększające wydawało się nam ogromne, niesłychanie bliskie, groźne, nagle po odwróceniu szkieł oddala się, staje się malutkie, odległe, niegroźne i nieomal nieobecne. Wszyscy pewne tego doświadczyliśmy z tą lornetką. Takie odwrócenie lornetki ma miejsce wówczas, gdy spotyka się w nas wielki ból lub gdy odkrywamy wielką miłość. Wówczas wszystko zmienia swoje położenie. Rzeczywistość nadal jest ta sama, ale mierzy się jej odwrotnie niż dotychczas. Jedna ze znajomych przeżyła w tych dniach takie odwrócenie karty. Jej ojciec jest poważnie chory, a miłość i ból jednocześnie sprawiają, że świat zmienia barwy. Ileż to spraw, mówi ta znajoma, o które wcześniej zabiegałam i które mnie przerażały, stało się nieważne, niepotrzebne, nieistotne. Jakże głupio wydają się mi się niektóre złudzenia, bez których zdawało mi się, że nie mogłabym żyć, jakie wszystko nagle staje się drugorzędne, kiedy liczy się już tylko walka o życie i szczęście tych, których kochasz. Niewątpliwie wielką chorobą ludzkości jest ta codzienna krótkowzroczność, która powoduje przekłamanie wartości, które, jak mówimy, z igły robi widły, a z drobiazgów tragedie. Wiele razy zastanawiamy się, o co prosilibyśmy Boga, gdyby chciał spełnić jakiś cud. I sądzę, że wielu z nas poprosiłoby o dar widzenia rzeczy takimi, jakimi On je widzi, z dystansu tego, kto wszystko rozumie, kto zna przyszłość i prawdziwy wymiar każdej rzeczy, z dystansu Boga. Gdybyśmy taki dar otrzymali, jakże inne byłoby nasze życie, ileż bardziej byśmy kochali, a ileż mniej przywiązywalibyśmy wagi do pozorów. Jakże mało ważne dla nas byłyby sukcesy, a jak ważne przyjaźnie. Ta znajoma, której ojciec ciężko choruje, mówi: teraz odzyskuję wieczory, rozwiązując z ojcem krzyżówki. Jestem szczęśliwa, gdy widzę, jak się uśmiecha. Kiedy jestem przy nim, nigdzie mi się nie śpieszy. Każda minuta spędzona w jego towarzystwie jest czasem świętym. A kiedy nocą wracam do domu, nic nie zrobiwszy, nic poza okazaniem miłości, czuję się spełniona i szczęśliwa o wiele bardziej, niż gdybym wygrała jakiś proces, budowała dom czy zebrała furę pieniędzy. Rozmawiam z nim. Rozmawiamy o niczym. Żyjemy, jesteśmy razem, kocham go. Widzę, że jest szczęśliwy, kiedy ma mnie obok siebie. Nie ma większej nagrody na tym świecie. Wiem, że pewnego dnia będę żałowała tysięcy rzeczy w swoim życiu, ale nigdy nie będę żałować tych godzin, jakby straconych na wspólnym rozwiązywaniu krzyżówek. I ona ma rację, jakby odwróciła swoją lornetkę i nagle szkło powiększające jej serca sprawiło, że odkryła to, czego istnienia większość ludzi nawet nie podejrzewa. I wszystko inne stało się małe i odległe, bardzo, bardzo drugorzędne. Jesteśmy jej wdzięczni za te lekcje. Obiecajmy sobie, że będziemy częściej jakby obracać tę lornetkę. Oto inna historia. Pół roku temu pewien przyjaciel przechodził poważną chorobę oczu, która groziła całkowitą utratą wzroku. I opowiadał mi, jak w przeddzień operacji jego matka modliła się i modliła. Nie wiem, po co tak się modlisz, powiedział wtedy do niej. Wiesz przecież, że prawdopodobieństwo, że odzyskam wzrok, jest małe. I usłyszał wzruszony głos matki: dziecko, nie modlę się tylko o to, żebyś widział lepiej, ale przede wszystkim, żebyś widział głębiej. 6 miesięcy później, po udanej operacji, kiedy po zdjęciu bandaży mogłem zobaczyć, jak on wspomina kontur mojej ręki, przeszył mnie taki prąd, że do dziś nie wiem, jak to się stało, że pode mną łóżko się nie roztopiło. Ten wspomniany człowiek mówi, że odzyskał znacznie więcej niż tylko wzrok, że jego choroba pomogła mu lepiej zrozumieć świat, lepiej urządzić swoje życie, popatrzeć na skalę swoich wartości, postawić na pierwszym miejscu rzeczy dawno już zapomniane i sprowadzić do właściwego poziomu drobiazgów wiele z tych spraw, o które walczył zupełnie niepotrzebnie z przekonaniem, że mają fundamentalne znaczenie. Okropne jest to, że w życiu muszą nastąpić wielkie ciosy, abyśmy zaczęli widzieć. Sprawy elementarne, że jesteśmy wszyscy widzącymi ślepcami, albo ślepcami, którym wydaje się, że widzą, gdy tymczasem być może przecieka nam przez palce sama esencja życia. Istotnie o wiele ważniejsze jest dobrze widzieć, niż tylko widzieć, a największe zaślepienie polega często na tym, że dusza jest uśpiona. I w ten sposób żyją na świecie miliony ludzi, którym się wydaje, że widzą otaczający ich świat, podczas gdy w rzeczywistości widzą tylko samych siebie, a co najwyżej spoglądają na wszystko przez wąską szczelinę swojego egoizmu. Któregoś dnia w telewizji szedł dość kiepski film o życiu Paganiniego, ale uwagę przykuły słowa, które w pewnym momencie wypowiada do skrzypka jego najlepszy przyjaciel. Mówi tak: w całym twoim życiu nie było ani jednego uczynku, który by płynął z miłości. Nigdy nie zrobiłeś nic, co nie służyłoby Twojemu wyimaginowanemu i samolubnemu ja. Jesteś skazany na samotność. Diagnoza jest straszna, ale prawdziwa. Kto przez całe życie nie robi nic innego, tylko podziwia i wielbi samego siebie, ten skończy we własnym towarzystwie, podczas gdy wokół niego będą ludzie, którzy mogliby go kochać. Z każdych 100 samotności parę jest owocem niesprawiedliwości, ale w 95 przypadkach na 100 ludzie zawdzięczają samotność samym sobie. Dlatego najważniejsze jest to widzieć lepiej. Żyć z otwartym sercem i oczami, wiedząc, że nasze problemy są tylko jedną 4-bilionową częścią problemów tego świata. Nie uważać się za panów wszechświata, którym wszyscy mają usługiwać, mieć pewność, że kiedy my widzimy, to i nas zobaczą, a kiedy kochamy, to i nas będą kochać. Ten natomiast, kto żyje z założonymi na stałe jakby nausznikami własnej pychy, z trudem dokona w życiu czegoś innego niż kręcenie korbką własnego kołowrotu. I oby udało się nam w ten sposób zaczerpnąć choć nieco tej żywej wody od Jezusa Chrystusa. To jest już nasze ostatnie spotkanie przed świętami. Daj Boże, abyśmy w naszych rodzinach te święta przeżyli w takim duchu, jak to dziś chciałem powiedzieć. Patrząc na wielką postać Jana Pawła, który wyszedł z pięknej, dobrej rodziny, choć w tej rodzinie, jak pamiętamy, dość wcześnie odumarła go mama, to jednak ojciec pozostawał dla niego wzorem modlitwy, życia. On go wszystkiego nauczył, jak wspomina. Popatrzmy na nasze rodziny. Miejmy dla siebie czas w święta. Módlmy się za siebie w te wielkie dni nadchodzące, żeby nam nie przepadło to, co najcenniejsze, obecność Boga między nami.